Jeden z moich kuzynów bliskich mówił, że jeździ na Woodstock. Wziąłem telefon, napisałem do niego: jesteś, Paweł, na Woodstocku? A on do mnie odpisuje: tak, jestem. I mówi: jeśli jesteś, to pewnie jesteś na tym przystanku Jezus, Michał, co? Ja mówię: dzięki, Paweł, że wystawiasz mi takie świetne świadectwo, ale nie jestem na przystanku Jezus, jestem z misją generacji, mówię, w tym i w tym miejscu, przyjdź do nas. Przyjdę. Przyszedł do nas, porozmawialiśmy z nim i mówi: jestem zainspirowany, nie będę nadużywać alkoholu na tym Woodstocku. A mówi: przyjeżdżałem na Woodstock, zawsze się, jak to mówią, odciąć się, zresetować się, potańczyć z tą muzyką, która tam gra. On powiedział: będę trzeźwy, idę sobie posłuchać tych muzyk. Michał, jeśli mogę, chcę wracać z tobą. Miałem okazję głosić u Jezusa kilka godzin. Modliliśmy się, zawiozłem go do domu, wrócił w trzeźwości, nic mu się nie stało. Ja mówię: dzięki ci, Boże. I wiecie co? Dotknęło to bardzo mego serca, bo działaliśmy w jedności, w miłości. Skupialiśmy się na tym, aby głosić Jezusa i jest tego potężny owoc na tym Woodstocku. Mimo tego, co się działo. Wielu misjonarzy miało zalane namioty, bo tam padał deszcz. I tyle wody w namiotach. Spali w tym. Nie spali bo spaliśmy po 2-3 godziny, bo tam ciągle muzyka grała. Nie było łazienek, tylko były takie łaźnie otwarte, darmowe i tam jakiś wąż był, czy tam taki kran i doleciała woda, mogłeś podejść się na forum wszystkich umyć. Wiecie, jak to ludzie, nie? Po alkoholu, narkotykach i niektórzy się nago normalnie myli. Dla tych młodych misjonarzy to był szok, co tam niektórzy przeżyli. No ale tak wyglądało przecież w Sodomie i Gomorze, nie? To były trudne tematy. Były też płatne łazienki, na których się czekało kilka godzin, nie? Ale powiem wam, że myśmy tam się nie myli przez ten czas, jak byliśmy. Wiem, że to strasznie brzmi. Nie kąpaliśmy się, mieliśmy tylko butle wody. Wpadłem na taki pomysł, że lekko odkręcamy zakrętkę, polewaliśmy tak wodą kapała, myliśmy ręce, tak tylko delikatnie się opłukiwaliśmy wszyscy, bo wiecie co, no nie byliśmy w stanie. To, żeby móc iść skorzystać z toalety, to były toje, które były, powiem łagodnie, pełne po same brzegi. Wszedłeś, to zaraz wychodziłeś, bo... Rozumiecie? I ci młodzi ludzie pojechali głosić Jezusa w takie warunki. Ja mówię: wow, jesteście mega. Mówię do tych ludzi z generacji, którzy byli tam 8 dni. 8 dni. Nikomu nie polecam Woodstocku, żeby jechać się tam bawić, bo można się naprawdę poranić. Ta muzyka, która jest tam grana, to nie jest ta duchowość. To nie jest miłość, pokój, radość. Tylko to jest ta zła strona. Idę dalej. Jadę po tym Woodstocku do mojego dziadka. Wchodzę do niego, do domu. Dziadek leży. Mówi: co ci jest, dziadzia? Mówię: ojej. Pytam się cioci, co jest. Ona mówi: dziadek ma ciśnienie 70/60. Bicie serca 170. Dzwonię po pogotowie, mówi. Pierwszy moment, mówię, szok. Mówię: chłop odchodzi. Ale dziadek jest nawróconą osobą, narodzoną z nowego ducha. Ale mówię: przecież mamy moc. Położyłem na dziadka ręce, pomodliłem się, mierzy ciśnienie 100/80. Dziadek mówi: pomóc się jeszcze, czuję zmianę. Jeszcze raz się modliłem, 128/80. Mówię: dziadek, masz książkowe, wstawaj. A dziadek wstaje, idę rąbać drzewo. Zmiana 5 minut z takiego ciśnienia, leżał tam godzinę prawie. Ja mówię: szok. Mówię: chwała ci, Boże, za to, co ty robisz. Wiecie, jak człowiek jest tak na takiej fali, to takie rzeczy to jest pryszcz. I w tym też czasie Bóg pobłogosławił mi finansowo. Wiecie, przyszedł moment, że trzeba było regulować te rzeczy, które się wydarzyły. I jeden znajomy przyjeżdża do mnie do domu, mówi: Michał, słyszałem od twojej żony, co się dzieje, chcę ci pobłogosławić. Rzucił mi 2000. Mówię: dzięki, stary. Ale nie chcę. Mówi: bierz. Mówi: to ja podczas modlitwy. To on mówi: dobra, dzięki za błogosławieństwo. Następna osoba się odzywa i mówi do mnie: Michał, wiem, że mam ci pobłogosławić. Przywiozła mi 20 tysięcy. 20 tysięcy. Ja mówię: wow, dzięki ci, Boże. Dostałem kiedyś samochód, jak zaczynałem służbę w ogóle w kościele. Bóg mi pobłogosławił samochodem. Ja mówię: wow, kolejne takie mega świadectwo osobiste, rozumiecie? Bóg rozwiązuje sprawy tak. Dzięki temu miałem zaproszenie na zjazd Steigera obok Drezna w Niemczech. żeby jechać tam z generacją plus, reprezentować generację jako Polskę. A to był zjazd. Właśnie o nich chcę powiedzieć. To oni robią właśnie tą robotę na całym świecie. To jest zjazd kultury młodzieżowej. I przyjechało z 400-500 ludzi z różnych regionów świata. Przyjechali z Argentyny, z Meksyku, z Kanady, z Uzbekistanu, z Rosji, z Białorusi, z Litwy, z Rumunii, z różnych regionów świata, tak? I wiecie, tam, wiecie czego nie było? Religii. Tam nie było religii. Tam możesz głosić w krótkich spodenkach. Tam możesz głosić w t-shircie. Tam możesz być w kościele w czapce. Wiecie, dla nas to jest takie trochę, niektóre rzeczy są nie do przeskoczenia. To jak była generacja, to były obiekcje, że ktoś tu w czapce stoi. Rozumiecie? Ja to osobiście się z tego śmieję. Jak się modlisz, to siedzisz. Dla mnie nie ma różnicy, prawda? Bóg cię wysłucha, nawet jak leżysz. Kiedyś miałem słowo od proroka, że mam się modlić na leżąco. I zacząłem się modlić na leżąco i zacząłem wtedy odbierać od Boga. Ja mówię, wow. I się modlę na leżąco. Leżę krzyżem. Naprawdę. I słuchajcie, pojechaliśmy tam z generacją w 10 ludzi. I inicjatorem tej całej akcji jest taka Ania i Luke. Oni tutaj poznali, poznałem się z nimi rok temu w Żyrardowie, gdy zaprosiliśmy ekipę z No Longer Music. Oni są dyrektorami na Polskę Steigera. I oni reprezentują Polskę jakby przed głównymi władzami Steigera. A główna siedziba Steigera jest w Londynie, którą stworzył Kościół Baptystów. Ale, że Ania i Luke, Ania jest Polką, Luke jest Anglikiem, ożenili się 13 lat temu, działają wspólnie razem, tutaj w Polsce, we Wrocławiu, i oni łączą te zbory protestanckie we Wrocławiu. Biorą wszystkich pastorów, mówią, chodźcie chłopaki, weźcie religię, zostawcie w kościołach, chodźcie, będziemy głosić Pana Jezusa. I nieważne jest, co do jakiego zboru przyjdzie dana osoba. I ci pastorzy w to weszli. To jest mega świadectwo. Ja widzę, my w Żyrardowie się ciągle tniemy. Mamy ciągłe komplikacje, prawda? Ciężko jest nam współpracować. Ja mówię, oni są zachętą do tego, aby były zmiany. I tak się zastanawiam, jak do tego podejść, ale to innym razem. I wiecie co? I oni działają razem w tym Wrocławiu. I on, ta Ania z Lukiem, stworzyli tą konferencję. To jest zjazd kultury młodzieżowej. I na przykład w Meksyku ewangeliści, wiecie jak wyglądają? Oni są obdzierani tutaj, chrześcijanie. Cali podzierani są, tunele, kolczyki, dresik. Patrzę na nich. Jak tam jechałem, to jechałem taki mieszany. Tam będzie muzyka przecież taka ciężka, bo tam była ciężka muzyka, to gitary, basy, bębny, taka muzyka, która, no niekoniecznie się w niej dobrze czuje, nie? Mówię, taki zjazd kultury młodzieżowej, byłem świadomy, co to będzie, że będzie tam zjazd różnych klimaciarzy, jak to tak można powiedzieć, różnej kultury, prawda? I ten chłopak z Meksyku, podszedłem do niego i zacząłem z nim rozmawiać po angielsku, tak jak umiem. I on mówi, że on głosi Jezusa w gangach. On wygląda tak jak ci ludzie z gangu i ma dostęp do nich. I on wchodzi do tych karteli. W Meksyku mówi, normalnie masz broń, mówi. Tu mówi, w Polsce to wy jesteście, mówi, tutaj macie spokojny kraj. Tam jest to na porządku dziennym. Mogłem z nim rozmawiać, bo znam trochę takie klimaty, bo z takich klimatów wyszedłem. I nawiązaliśmy wspólny dialog i zrozumiałem, czemu on ma te tunele w uszach, czemu jest cały podzierany, tatuażami w kolczykach, taki byczek. I on dociera do tych chłopaków i wyciąga ich. Nie w dziesiątkach, w setkach. Mówi, zdarzało się, że wyciągał ludzi i oni ginęli po paru dniach, bo oni się odwrócili od tego gangu, oni przyszli i ostrzeli chłopaka, ale mówi, on jest Jezusem. Mówi, ciekawe, prawda? I się zastanawiałem, jak ja bym przyszedł do polskiego zboru w tatuażach. Ha! Mówię, mój pastor by mnie wykluczył ze świecia. Śmieję się. Bardzo cisną takie tematy, ale chcę mu też o tym opowiedzieć. O zjeździe kultury młodzieżowej. Wiecie, co się tam wydarzyło? Ten Luke, który działa, jest z kościoła baptystów, Luke. Jest cały potatuowany. Potatuował się, jak już był wierzący. Gra muzykę rockową i przez to głosi Jezusa. Rozumiecie? Głosi Jezusa przez muzykę rockową, mówię. Bomba. On dociera do grona, do którego Bóg go powołał. I będąc tam, Luke głosił kazanie i zburzył te bariery religijności od razu. Byliśmy różnych kultur, różnie wyglądaliśmy. Niektórzy patrzyli na nas, bo my z Polski w koszulach, tak jak teraz, o. Polacy wyglądali tak. Schludnie, religijnie. Nie? Ja mówię, no tak. A oni wyglądali dresik, spodenki, niektórzy w ogóle. Włosy pomalowane. Szok, mówię. Jak ja mam z nimi wielbić Boga? Rozumiecie? Takie... Tak zostałem wychowany, bo tak jest w Polsce. My tak jesteśmy wychowani w takiej kulturze, a my powinniśmy wyjść z tych barier. I będąc tam, słuchajcie, zaczyna się uwielbienie. I stoję i mówię, Panie, jeśli tu jesteś, to powiedz mi, co to jest w ogóle za klimat? Ja się tu w ogóle nie odnajduję. I ta generacja, i my tak siedzieliśmy tam z tyłu, wszyscy tak grzeczni, święci. I też tak Ukraina, to tak jak my, bo my jesteśmy Słowianie i też z nami siedzieli, bracia z Ukrainy. I tak razem się, nie mogliśmy się odnaleźć w tym całym klimacie. I wiecie co? Bóg przemówił do mnie, powiedział, jestem tu. I mnie, wryło mnie. Modlę się dalej, oni wielbią Boga w taki właśnie hardkorowy sposób, że tak jak Kasper tutaj rypali w te bębny, gitary, oni tańczyli pogo z przodu, ja mówię, co to jest w ogóle za uwielbienie? I Bóg mówi do mnie, jestem tutaj, drugi raz. I trzeci raz, jak powiedział, stał obok mnie brat Perenc, aż się wzdrygał. Mówi, Michał, co się dzieje? Ja mówię, Bóg powiedział, że tu jest. Mówi, no to musimy my wielbić Boga w ten sposób. I wbiliśmy w to pogo z Szymonem, żeśmy tańczyli, śpiewaliśmy dla Boga. Wszedł raper z Ukrainy, wielbił Boga w takich dredach potąd oni byli, wielbił Boga w tych dredach na tej scenie, wszedł Murzyn, zaczął tańczyć, rozumiecie? I pierwszego dnia po godzinie będąc tam, wszedłem w to wszystko, co oni robili, Bóg im powiedział, że on tam jest. A potem już tylko było lepiej. Naprawdę. Oni wielbili Boga z serca, ci młodzi ludzie. Oni są gorący dla Chrystusa. Zacząłem słyszeć świadectwa i właśnie część z nich pojechała rok temu do Moskwy na główny plac i zrobili pantonimę, ubrali się w takie maski i pokazywali to, że my żyjemy, jakbyśmy byli pod kontrolą tej całej cyberprzestrzeni i idziemy tak, jak nam ktoś przygrywa u góry. A wiecie, kto w Moskwie przygrywa? No, trudny temat, prawda? Policja tam stała, zebrali cały kordon, przyszli, chcieli ich wszystkich pozamykać. A wiecie, co zrobił Tum? Tum ich zasłonił. Tych ludzi powiedzieli, oni mają dokończyć to, co zaczęli. Oni zrobili to, co mieli, powiedzieli Ewangelię, pomodlili się, ewakuacja. Nikogo nie zamknęli. Wszyscy wolni. Byli głosili Jezusa w Moskwie. Mówię, bomba, to jest mega mocne świadectwo. Mega mocne świadectwo. Oni zakładają zbory w Uzbekistanie, w Iraku, w różnych krajach. W Turcji, jak pojechali, mówi, że przywitali ich karabinami i nikt nie zginął. I nikt nie zginął. Zrobili koncert No Longer Music. Nie do końca, mówi, nie do końca. Mieli przerwane to, musieli się spakować. Mówi, Bóg dał czas im spakować te sprzęty. Nie wiem, czy pamiętacie, jak rok temu tu byli, to jest wielka scena. I on się rozkłada kilka godzin i składa kilka godzin. Oni głosili Jezusa, Turcy przyjechali z karabinami, chcieli ich podstrzelać. A on, Bóg dał czas, żeby zakończyć koncert, pobłogosławić to państwo, spakować się i odjechać. I ten Dawid po polsku, on jest głównym przewodzącym, pastorem tego kościoła. On jest baptystą. I on mówi, że on nie jest przebudzony. Ja mówię, jak to nie jest przebudzony? Mówi, Bóg go powołał do tego, żeby być pastorem. I to jest jego służba. I on jest pobudzony do tego, aby usługiwać ludziom w sposób, spotkać się z nimi, rozmawiać, przytulić. Ale on w takiej mocy nie chodzi. On nie skrzesza zmartwych, on nie uwalnia ludzi. Modli się o uzdrowienia, ale tak jakoś słabo. Ale mówi, on wyszedł z takiej równowagi. Mówi, często jesteśmy nauczani, żeby żyć w równowadze. A to tak nie jest, mówi w chrześcijaństwie. Musisz kiedy jechać do Turcji i jesteś na granicy, swoim myśleniem myślisz, że zaraz się odstrzelam i zginiesz. Ale Bóg mnie tam posłał i to nie jest równowaga, mówi, to życie. Rozumiecie? I bardzo mi to mnie dobrze mówiło. Mówi, rzeczywiście. Często mówię, taki miałem myśli, mówię, postawię sobie dom, czy tam kupię mieszkanie, będę sobie siedział, będę tu głosił w tym mieście i to wszystko. Nie. Mamy być otwarci na głos Boga, gdzie On chce nas posłać. Ja mówię, bomba. I ten Dawid tak zachęcił tą młodzież do tego, aby wielbić Boga. Ale przejdę do momentu kulminacyjnego. Przyjechał taki kaznodzieja z Australii, który działa teraz w Niemczech, Ben Fitzgerald. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. Głosił w Australii kilkanaście, teraz głosi w Niemczech. Na YouTubie ma kilka milionów wyświetleń, można go wpisać, ja też go nie znałem. On działa właśnie z taką kulturą młodzieżową i przyjechał ze słowem, które miał przygotowane. Na główny taki moment kulminacyjny całej konferencji. Przyjechał, stanął na scenie i mówi, o nie, musimy śpiewać. I zaczął śpiewać Holy, 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 piosenki Hillsonga. Ludzie w to weszli i mówi: miałem przygotowane słowo, pokazał, ale nie będę tego mówić, bo Duch Święty mówi mi, że mam powiedzieć coś innego. Siedzimy, wszyscy są zainteresowani, prawda? I się zaczęło. Wiecie, o czym mówił? O tym, o czym się w kościołach mało słyszy. O grzechu. I to o ukrytym grzechu. I z tej całej zabawy, tego pogo, tej imprezy, nagle, jak makiem, zasiał cisza. I Ben Fitzgerald mówi. Mam takie myśli, kilka zapisałem w telefonie, z którymi się chcę podzielić z kościołem. W żartowie. Bóg, to jest taka ważna myśl, Bóg może działać z tobą w tym, czym może ci zaufać. Czy Bóg może zaufać ci we wszystkim? Świętość w codzienności. Kolejna myśl. Świętość w codzienności. Co to jest świętość? Świętość to jest życie w codzienności. Jesteś w pracy, w domu. W pracy często ludzie zakładają maskę. Wchodzi, jest ktoś brygadzistą, wchodzi, zamyka drzwi i zaczyna tymi ludźmi rządzić, wyzywać i bluzgać. Zamyka drzwi z pracy, wchodzi do kościoła i jest święty. To jest lipa. To nie jest świętość. Albo gdzieś w ukryciu po nocach chrześcijanie piją wódę i się upijają. Albo jej się nie upijają, ale piją wódę. W polskim kraju, gdzie jest problem z alkoholem, pić wódę to jest antyświadectwo. Prawda? Ludzie nie głoszą Jezusa, tylko wyjeżdżają sobie na urlopy. Siedzą tygodniami nad morzem, a nie głoszą Ewangelii. Dotyka mnie to bardzo mocno. Bardzo mocno mnie to dotyka. Ostatnio właśnie byłem u znajomych jednych, drugich, mówią, a my w Chorwacji 2 tygodnie, a my tu. Ludzie, którzy przyprowadzili mnie do Jezusa i patrzę im w oczy, mówię, po co wy tam jeździcie? No bo musimy odpocząć. Mówię, a głosiliście Jezusa? Nie, nie, teraz na jeden czas. Ja mówię, wakacje to jest najlepszy czas na głoszenie Ewangelii. Masę ludzi na ulicach, można wyjść głosić, godzinę dziennie chociaż. Jest kupa ludzi, którzy nie słyszeli o Jezusie. Dotyka to moje serce. Jestem taki smutny, taki bym rozgoryczony, mówię, po co na tę Chorwację? Mówię, mam piękną Polskę, mamy. Mówię, nie jedźcie, mówię, do Chorwacji, zostańcie w Polsce, głoście Jezusa. I Bóg mówi do mnie, każdy ma wolną wolę, Michał. Nie oceniaj, nie osądzaj. Ja mówię, okej, przepraszam. Powiedziałem, przepraszam was, mówię, nie będę was oceniał i osądzał. Róbcie, co chcecie, bo macie wolną wolę. Ja wierzę w to, co mówi Boże Słowo i wiem, jaką mam misję. I tak zostałem w sercu. I nie mam do nikogo teraz żalu, ale byłem w takim sercu, w takim żalu, że ludzie marnują czas. I wiecie, co mówi dalej? Nasz brat Ben Fitzgerald rzucił taką głęboką myśl. Przed nowonarodzeniem żyliśmy w grzechu. Wyszliśmy z tego grzechu, poznając Jezusa. Powiedzieliśmy, Panie Jezu, oddaję Ci całe moje życie. Ale po roku pojawia się jakieś wspomnienie z rzeczy, w których byliśmy. I Ben Fitzgerald mówił, i pozwolił się tym dzielić na forum, więc się z tym podzielę, że on się nawrócił, ale pornografia w nim pracowała. I po roku się odezwała. I wrócił w pornografię. Mówi, raz w miesiącu, to nie grzech. I zaczęły pojawiać się kompromisy. Spotykał się z dziewczyną, nie byli po ślubie, mówi, raz w miesiącu tylko żyliśmy jak małżeństwo. A mówi, chodziłem na ulicę, głosiłem Jezusa w mocy, mówi, uzdrawiałem ludzi, uwalniałem, ale żyłem w grzechu. I ciągle w sercu, mówi, byłem niespełniony. I mówi, i tak 13 lat siedzę tam, aż mnie wryło. Gość, który głosi na całym świecie w mocy, zapraszają go różne kościoły, a on ma taki problem. Ja mówię, jak on go rozwiązał? I on mówi, słuchajcie, 5 milionów razy przepraszał Boga i mówi, Panie, weź ode mnie ten grzech. Panie, ja nie chcę tego grzechu. Zmian? Na miesiąc, dwa wytrzymał, potem znowu to samo. I mówi, pewnego razu, po 13 latach, gdy usiadł sam na sam w swojej komorze z Bogiem na kolanach, powiedział, Panie, ja nie chcę tego grzechu, ale ja nie wiem, jak się go pozbyć. A Bóg mówi do niego, wyrzeknij się chcenia tego grzechu, tego łechtania, że to ci się podoba, tego pragnienia, które ty masz w sobie do tego grzechu, ta pożądliwość do tego. Bóg wszedł głębiej. I on też wszedł w to głębiej. I mówi, fuj, wyrzekam się tego, nie chcę tego, nienawidzę tego grzechu. Wyrzekam się tego chcenia tej nieczystości. I przyszła zmiana, Europa otworzyła mu drzwi, przyjechał do Europy i głosił już tu kilkanaście lat w Ewangelię i to w mocy. I powiedział Ben takie coś. I Bóg mi powiedział, że mam to do was powiedzieć, ponieważ wy jesteście w problemach. I siedzi tam z 400-500 ludzi, wyobraźcie to sobie. Dziś nas siedzi tutaj ilu, z 30? A tam siedziało tyle ludzi, on mówi tak. Kto ma problem z pornografią, ręka w górę? Nie wszyscy są odważni, żeby się do tego przyznać publicznie, prawda? Nie wszyscy są odważni, żeby przyznać się do grzechu publicznie. A ci młodzi ludzie z tej kultury młodzieżowej tak podnosili ręce. Kto miał problem? Potem pyta się, kto kłamie? Gość chodzi w słowie wiedzy. Mega głębokim. I słuchajcie, co on mówił. On uderzał do takich rzeczy, wymieniał grzechy głośno, które rzeczywiście miały miejsce i to masowe. Kto żyje w wolnym związku jak w małżeństwie? Kto ogląda pornusy? Takie teksty rzucał. Ludzie się zgłaszali. I mówi, kto ma nieczyste myśli? Kto niekiedy sobie popija gdzieś za rogiem? Ludzie się zgłaszali i on takie coś mówi. A teraz wy wszyscy, którzy się zgłaszaliście, wyjdźcie na środek. Ludzie ze Steigera wychodzili. Wiecie, co uderzyło to trochę. Też zabój. Jak kiedyś mówiłem takie kazanie, zabuja twoją łodzią. I stałem właśnie z Szymkiem Prencem, bo z tyłu staliśmy i zabujało tak. Mówię, kurczę, stary, 80% ludzi wyszło. Mówię, trochę nabijali się z nas, że my takie świętoszki w Polsce, ale my z takimi rzeczami nie mamy problemu, bo my wierzymy w Jezusa, w Jego Słowo i wyszliśmy z tych rzeczy, w których był problem. I ten Ben Fitzgerald zszedł i mówi, potrzebuję ludzi do pomocy. I ta Ania była tylko jedna gotowa, która usługiwała w mocy, bo to powstało z Kościoła Baptystów. Rozumiecie? Oni nie wiedzieli dokładnie, jak im usłużyć w mocy tam. I Ben mówi, chodźcie wy jeszcze. I wziął nas iśmy z Szymkiem usługiwali tym ludziom. Angielskiego nie umiem. A oni tylko po angielsku ci ludzie mówili. Mówię, panie, jakie mam usługiwać? Ale dobra. I był taki chłopak, opowiem jakieś świadectwo. Jak oglądaliście Szybcy Wściekli? Może nie wszyscy, ale część z was taki jest na Van Diesel, taki gość, taki wielki, który gra główną rolę. I tam był normalnie gość tak jak on. Też taki krzyż nosi, dwa razy taki jak ja, ale taki silny, nie? I Bóg im pokazuje go, że mam iść do niego. I mówię do Szymka, chodźmy do niego. Mówię, ty angielski umiesz, to będziesz mówił, co będę do niego mówił. A on mówi, dobra. Stanęliśmy i mówię do niego, że będę się o ciebie modlić po angielsku, okej? Okay? Będę się o ciebie modlić po polsku. A on mówi, okej. Okay. I zacząłem się o niego modlić po polsku i nagle czuję, że ktoś przejmuje kontrolę nad moim językiem. Zaczynam się modlić o niego po angielsku. Angielski mam bardzo słaby. A zacząłem wybrać zwroty i takie, on tak na nie patrzy i zacząłem mówić o rzeczach, które były w jego życiu. Mega przeżyłem osobiście to, bo miałem takie słowo do niego wiedzy. Dokładnie wymieniłem rzeczy, które były w jego życiu. Usunęliśmy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Szymek stał jak wryty, mówi, z ty, Michał, nie mówisz, że masz angielski. Mówię, stary, ja to powiedziałem nie od siebie. A ten chłopak przyszedł uwolnienie. Rozpłakał się. Był największy, taki wiecie. I mówię, kurczę, no mega. Mówię, dzięki ci Boże za to, nie? I poszedłem do innego gościa i to samo było, przeżyłem to też osobiście, że po angielsku się o nich modliłem. Gdzie ja po angielsku? Nie, języka angielskiego nie używam. Mówię, bomba, nie? I patrzę, bo ten Ben idzie i Ben zaczął usługiwać. Pokażę wam jak, Kasperek stanie. Nie pytał się ludzi, w jakim trwasz grzechu, w jakim problemie, którzy wyszli. Kładł rękę i mówi, to, to i to. A ludzie padali. A potem mówili tylko świadectwa, że, usiądź Kasperku, dzięki, że Bóg ich uwolnił z tych rzeczy, że oni przeżyli to osobiście i to było dotknięcie czegoś więcej. A Ben mówi, to teraz wytrwajcie w tej wolności, a nie zginacie kark i wchodzicie pod jarzmo niewoli. I on chodzi w takim namaszczeniu mocnym, że normalnie wryło mnie w ziemię, patrząc na to, jak on usługuje. Nie widziałem nigdzie w Polsce kogoś takiego, żeby ktoś tak usługiwał. Takie mocy chodzi. I potem, już jak skończyliście modlić, trwało to kilka godzin, to rozeszliśmy się i minęliśmy się z Benem. I Ben mówi, come on. Podszedłem i mówi, błogosławię twoją służbę i to, co robisz. Klepnął mnie i poszedł. Ja mówię, dzięki ci Boże za tą zachętę. Dzięki ci Boże za tą zachętę. I no niesamowite to jest, jak można przeżyć osobiście Jezusa. Jak można przeżyć tą moc, nie nastawiając się na to. Nastawiając się na głoszenie Ewangelii. Moją motywacją było jechać tam głosić Ewangelię, gdziekolwiek jechałem. Ale powiem wam jeszcze jedno, bo drugi raz do mnie to wróciło, żeby powiedzieć jeszcze jedno świadectwo. Gdy byliśmy na Woodstocku, Woodstock w ogóle tworzy demoniczna grupa Kriszny. Horny Kryszna, czy coś takiego to jest. Hare Kryszna. Rozumiecie? Wchodząc w tą imprezę, wy wchodzicie pod jakby autorytet tej duchowości, bo oni to tworzą. To jest bardzo złe. Bardzo złe. I powiedzieli mi o tym ci młodzi. Michał, idź tam, zobacz, co tam jest. Może coś tam pogadasz, może coś tam zobaczysz. Ja mówię, dobra, pójdę. I pewnego dnia poszedłem do nich. I w tej wiosce, oni nazwali tę wioskę Pokojowa Wioska Kryszny. Zachęcająca, prawda? Pokój. Teraz mamy takie slangi. Pokój, tolerancja. Masa ludzi z Woodstocku przechodziła. I tak, wchodzę. Pokój, pytanie, odpowiedzi. Mówię, co to jest? Wchodzę. Siedzi guru, bo to jest kultura indyjska i to jest duchowość bardzo, bardzo, bardzo mocna duchowość. Siedzi sobie na stołku. Tu ma takie naczepione coś. W duchowości, tak to Józef Jasiński nauczył, to jest otwarte trzecie oko. On wejdziesz, on cię zeskanuje. Oni wchodzą, to jest diabelska duchowość oczywiście. Tak to się nazywa. To są trudne tematy, nie będziemy tego dzisiaj rozważać. Ale on sobie siedzi i odpowiada na różne pytania. I zachęca ludzi przez odpowiadanie na te pytania, aby weszli w tą kulturę, którą oni mają w tej Krysznie. I tak łapał i łowił ludzi. Miał swoich wstawienników ukrytych z tyłu, którzy stali i mantrowali. Pierwszy raz się spotkałem z takim czymś. I wszedłem tam i stanąłem z tyłu, a on był w trakcie odpowiadania na jakieś pytanie. Przestał odpowiadać to pytanie, spojrzał na mnie, zeskanował mnie. Mówię, o kolego. Mówię sobie, to ciężki klimat. I tak na nie patrzą, był siwy, taki starszy gość. I zaczął dalej odpowiadać na pytania z taką pychą. I był taki młody chłopak, w moim wieku, może trochę młodszy, i zadał mu pytanie, co będzie po śmierci z nim. Bo on szuka tego. Co będzie z nim po śmierci? Jakby się bał śmierci. I on zaczął odpowiadać, już po angielsku mówił i miał tłumaczkę po polsku. A Bóg mówi do mnie, złam to. Stoję tam z tyłu i mówię, łamię to w imieniu Jezusa na forum tych wszystkich. I rypły mikrofony i głośniki. Puh! Wszystko strzeliło. Aż podskoczyłem, ten stał, zawołał kogoś, przyszli mantrowcy, stanęli w czterech rogach i oni zaczęli jakieś tam swoje te. I Bóg mówi, a teraz wyjdź. I wyszedłem. Poszedłem. I ten chłopak też wyszedł. I mówi do niego, słuchaj, ty potrzebujesz Jezusa. Nie ty, Hare Krishna. On przerażony i mi uciekł. Mówię, panie, o co chodzi? A Bóg mówi do mnie, jesteś posłuszny. Jesteś posłuszny, mówię, dzięki ci Boże. I poszedłem i ci z generacji byli w szoku. Mówią, kurczę, ale ty masz moc. Mówię, nie ja. Nie ja mam moc, Jezus ma moc. Mówię, a my mamy być tylko posłuszni i poddani, aby być użytecznymi narzędziami w różnych miejscach. I to było takie też mocne dotknięcie, tąpnięcie. Rozumiecie? To te głośniki wysiadły, te mikrofony. Dopiero po jakimś czasie to wszystko uruchomili. A tylko powiedziałem, łamię to w imieniu Jezusa. I Jezus ma moc. Jak idziesz w pewności, w wierze to masz i to powiesz, to nie ma bata, to się stanie. I chcę was zachęcić, aby każdy z was osobiście wszedł w swoje powołanie, w swoją misję i wizję, którą ma dla ciebie Jezus. Abyś ty w to wszedł, abyś się nie zatrzymywał. Nie chodził raz na bok, na lewo, raz na prawo. Jeśli żyjesz w ukrytym grzechu, przyjdź dziś na kolana do Jezusa. Wypowiedz to. Wyrzeknij się tego chcenia. I zacznij żyć w pełni dla Niego, aby działo się to, co dziś słyszeliście w życiu tych wszystkich ludzi, co się dzieje. Abyście głosili tą Ewangelię w relacji, w miłości, w mocy jak trzeba. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię ten Kościół i to miasto. Amen.